kto tam? I Dorotka? I jeszcze jedna osoba? Tak, to jak tam uważacie, jak wychodzicie, czy wszyscy, czy jak tam, jak to tam? Po kolei, jak tam chcecie, tak? Dobrze, dajemy wam czas. Okej.
Okay. Chwała Panu Jezusowi. Chciałem Panu podziękować za to, że tutaj jesteśmy, ale chciałem Panu podziękować najbardziej za nowe życie, jakie mam. Myślę, że o starym życiu nie ma co mówić. No, byłem jak każdy chyba rozbitkiem, z którym Pan Jezus wyłowił. I chwała Mu za to. Ale chciałbym powiedzieć, że byłem bardzo nieposłuszny swoim rodzicom. Wiecie, ja nie pochodzę z rodziny patologicznej, raczej to był mój wybór. Od dziecka byłem niedobry, nieposłuszny, kradłem, uciekałem z domu, wiecie, i tak moje życie toczyło się w takim świecie raczej przestępczym. Nigdy nie byłem, jak kończyłem szkoły, to zawsze gdzieś tam albo po wrawczaku, albo po więzieniach. Ale chcę wam powiedzieć, że bardzo tego żałuję, że tak się potoczyło, bo na pewno byłbym innym człowiekiem, ale nie wiem, czy byłbym takim człowiekiem, jak teraz jestem. Wiecie, o co chodzi, bo nie wiadomo, czy spotkałbym na swojej drodze ludzi, którzy powiedzieli mi o Jezusie. Ale chciałbym wam powiedzieć, że pierwszy raz spotkałem Pana Jezusa w 95 roku, jak byłem w Wadowicach, w więzieniu. Tam było to dość ciężkie takie więzienie i siedziałem na takiej celi, na której był taki chłopak, który chodził na spotkanie żywnościątkowe. I ciągle mnie namawiał, chodź. Wiecie, tutaj mi się przypomina przypowieść o kobiecie i sędzi, która go tam nachodziła i w końcu mówi, dobra, idę. No i w końcu, wiecie, no i ja poszedłem. Okazało się, że jest całkiem super. Wiecie, o co chodzi. Dowiedziałem się, że Bóg żyje, że Jezus wcale nie umarł, znaczy umarł, ale zmartwychwstał, żyje w naszych sercach. I pewnego razu postanowiłem się, wiecie, pomodlić. Oczywiście wstydziłem się strasznie, ale patrzyłem, że wszyscy śpią, dobra. Uklęknąłem, powiedziałem swoje grzechy. Wyobraźcie sobie, ja powiedziałem, Boże, jak jesteś tak żywy, jak oni mówią, to chcę nie palić. I wstałem rano, wyobraźcie sobie, nie paliłem. Nie paliłem, zostałem nie przeklinałem, nie kradłem, wyszedłem innym człowiekiem. Tylko, że Pan zostawił jedną rzecz w moim życiu, a zostawił to pychę, którą miałem, ten egoizm, wiecie. Ja wyszedłem na wolność, dosłownie po miesiącu chyba od tego momentu. Oczywiście, czym większa Biblia, tym myślałem, że jestem bardziej nawrócony, a co okazało się nieprawdą. Wiecie, chodziłem do zboru, do kaplicy, na spotkania domowe. Moja mama była zachwycona. Wiecie, przychodzili tam bracia i siostry, ale pewnego razu chodziłem po taką siostrę i razem szliśmy do zboru. No i wyobraźcie sobie, że ona otworzyła drzwi, taka trochę zaspana, mówi, dlaczego tak wcześnie? A we mnie coś wstąpiło. Normalnie, jakby nie wiem, wszystko, wiecie, co chodzi, całe to moje, co było tak jakby... Jakby to powiedzieć, tak za mgło ten egoizm i nagle to ja nie palę, to ja nie piję. Nie to, że Bóg mnie uwolnił, czy Jezus mnie uwolnił, tylko że ja, wszystko ja. Wiecie, i zamiast do zboru, to poszedłem do baru leczyć smutki po tej porażce, bo ja uważałem, że to jest straszna taka zniewaga dla mnie. No i niestety, moje życie z Bogiem zakończyło się na tym, po prostu na dwóch słowach. Dlaczego tak wcześnie? Dlaczego tak wcześnie? Nie wiem. Być może dlatego, żeby Bóg dał mi jeszcze czas, jeszcze niżej upaść. Wiecie, o co chodzi? Bo mi się tak wydaje, że naprawdę ja musiałem dotknąć takiego, wiecie, tak jak ten trędowaty, który przyszedł do Pana i krzyczał z daleka, Panie, ulecz mnie. Dlatego ja myślę, że każdy tak chyba przychodzi i krzyczy. Ja odeszłem od Pana na dobre, wiecie, bo ja jak odchodzę, to już całkowicie odeszłem, że zapomniałem w ogóle, nie myślałem o niczym na 19 lat. Przez 19 lat byłem coraz gorszy. Jak zacząłem kraść, tak robiłem niesamowite rzeczy. No i ostatnio przebywałem 14 lat w zakładzie karnym w Szczecach Opolskich. I wyobraźcie sobie, pewien brat przyszedł do mnie i mówi, ty chodziłeś do zielonoświątkowców? Ja mówię, no chodziłem. I odszedł. ale za chwilę przyszedł i mówi tak, wiesz, że Jezus cię kocha, a we mnie, uwierzcie mi, ja nie wiem, czy możecie wyobrazić, jakby wam ktoś wziął serce w dwie ręce i ścisnął. Wiecie o co chodzi? Ja wiedziałem, że to już ten czas jest. Że jeśli teraz nie przyjdę, to już skończę albo w więzieniu, albo mnie zabiją, albo będzie jeszcze gorzej coś. I dlatego wiecie, przyszedłem po cele i tak zacząłem dumać. No ciężko mi było, wiecie, rozstać się z moim starym życiem, dlatego że przez całe życie budowałem taki swój autorytet w takim świecie. Wiecie, znali mnie po więzieniach, znali mnie przestępcy, także no całkiem nieźle mi się powodziło. Tak myślałem, ale... No ale musiałem oddać, wiecie, bo to jak ktoś nie umrze dla Jezusa, no to jest lipa. I tutaj chciałbym coś przeczytać. No myślę, że to będzie to, co chciałbym powiedzieć. To jest 22 rozdział. Joba, to jest 22 rozdział od 21, dobrze? Przeczytam. Pogódź się z nim i zawrzyj z nim pokój. W ten sposób poprawi swoją dolę. Przyjmij z jego ust skazania i złóż w swoim sercu jego słowa. Jeśli w pokorze nawrócisz się do Wszechmogącego i oddalisz nieprawość ze swego namiotu, jeśli w proch rzucisz cały złoty kruszyc i między kamienie potoków złoto z Ofiru, jeżeli Wszechmogący będzie twoim złotem i srebrem, pełnym połysku dla ciebie, wtedy Wszechmogący będzie twoją radością i podniesiesz ku Bogu swoje oczy, oblicze. Gdy będziesz się do Niego modlił, wysłucha cię i Jego śluby spełnisz. Gdy cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoją drogą zabłyśnie światło, gdyż Bóg poniża pysznego, lecz wybawia pokornego. Amen. Wiecie, i to było chyba takim kluczowym nawróceniem, znaczy zostawieniem tego wszystkiego, tego co no, osiągnąłem, to chyba nic nie osiągnąłem, wiecie, tylko sławę kogoś złego, ale starego życia, wiecie, i naprawdę nie żałuję swojej decyzji, bo a tutaj chciałem jeszcze podziękować braciom i siostrom, którzy mają służby w więzieniach. Bo wiecie, bo samo słowo, że ktoś powie, Jezus cię kocha, to jeszcze nie wystarczy. Bo to, wiecie, świat, chaos, wszystko zagłusza słowo. Jeśli nie będziemy komuś mówić, nie będziemy się spotykać, nie będziemy miał społeczności, tak jak tutaj, jak jest Kościół, co jest piękną rzeczą, to umieramy. No niestety, tak jak te ziarno, które pada na glebę, zadusza go, wiecie, ten cały chaos, tak i my umrzemy. Dlatego poszedłem na spotkanie i naprawdę poznałem wspaniałych ludzi. Wspaniałych ludzi, którzy kochają Boga, którzy troszczą się o innych, którzy są otwarci i najważniejsze to są przyjaciółmi, wiecie, bo to jest bardzo ważne. I naprawdę... Chwała Panu, że ma taki piękny Kościół. Chwała Panu za braci i siostry, którzy idą za Panem ze szczerym sercem. Wiecie, dlaczego to przeczytałem? Przeczytałem dlatego, że jeśli rzucimy to wszystko i naprawdę Jezus będzie na pierwszym miejscu, a ja wierzę w to, bo tak jest, ja jestem tego dowodem, że Pan wywyższy takiego człowieka. Wywyższy go i naprawdę Pan zna pragnienie naszego serca i wie, co jest dla nas dobre. Kiedy mamy to, wiecie, mamy coś otrzymać, o tak bym to powiedział. Nie daje nam za szybko, nie daje nam za późno. Daje nam wtedy, kiedy jest to nam potrzebne. I chwała Panu, bo powiem wam, mam pracę od Pana, którą mam, którą bardzo lubię, do której wstaję z radością, czy to będzie czwarta rano, czy robię po 12 godzin czasami i naprawdę, ale nie narzekam, wiecie o co chodzi, bo jest to dla mnie coś fajnego. Mam mieszkanie, mam wspaniałą rodzinę. No, teraz będę miał przyszłą żonę. Chwała Panu. To też jest, wiecie... Chyba największy prezent, jaki mogłem dać, oczywiście po nowonarodzeniu, po chrzcie i tak dalej, ale takie rzeczy się pamięta. No, poznaliśmy się, wiecie, w Puławach, co prawda, no, pojechałem tam pierwszy raz jako chrześcijanin na taką konferencję, byłem podekscytowany niesamowicie, no i przez siostrę poznałem Marysię. Wiecie, to była chyba pierwsza kobieta, która mi tak nagadała, pierwsza w życiu. Byłem malutki jak mrówka, uwierzcie mi. Ja facet dorosły, z niejedną, wiecie, balowałem, a tu nagle taki szał. Myślę tak, uciekać czy nie? No nie, no nie. No i tak pomyślałem, panie, chcę, żeby została moją żoną. No i wiecie, cały kościół się modlił, ja się modliłem i no chwała panu, no 22 będzie ślub, kwietnia. Także ja wierzę w to, że pan jest z nami przez cały czas, że jego łaska jest niesamowita. Jeśli ktoś przychodzi tak, ja powiem, jeśli ktoś naprawdę, bo ja wierzę w to, że wiecie, to jest tak jak z Łazarzem. On był w grobie, ale jednak pan przyszedł i powiedział, Łazarzu, wyjdź. To tak jest chyba z każdym z nas, że pan przychodzi i mówi, Piotrze, Andrzeju, wyjdź z tego świata, wyjdź z tego, bo naprawdę, bo ja wierzę w to, że ja, co z tego, że ja żyłem, wiecie o co chodzi, co z tego, że ja kradłem, imprezowałem, ja miałem pieniądze, jak byłem, wiecie, ciągle tego pragnienia czegoś brakowało w sercu i tego się nie da zastąpić niczym. Naprawdę, to jest takie pragnienie, które wszystko jest fajne, do czasu, wszystko jest fajne pierwszy raz, pierwsze czegoś włamanie, pierwsza impreza, pierwszy kieliszek, pierwszy papieros jest fajny, ale później staje się to już naszym przekleństwem. I dlatego no nie da się tego ani zaspokoić niczym. Jedynie Jezus może wypełnić tą pustkę, która jest i naprawdę dać nam miłość. Także no coś mogę jeszcze powiedzieć. No chwała Panu, że poznałem tak wspaniałych ludzi, że mogłem do was powiedzieć parę słów, przedstawić się. No i chciałem porwać jedną z waszych owieczek. To nas dostrzelcy. Także na pewno będziemy tu przyjeżdżać. Amen. Niech was Pan Jezus błogosławi.
Amen. Także zapraszam też pastora, czy tam kogokolwiek, jak tam ustalacie, to ja już się nie wtrącam, macie wolność, okej?
Okay? Chciałam się pomodlić najpierw, bo trochę jestem zestresowana. Panie Jezu, ja tak dziękuję Ci, Panie, za to miejsce. Dziękuję Ci, Panie, za te siostry i braci, których tutaj, Panie, spotykam, za ten Kościół, Panie, który jest żywy, Panie, który daje nam rodzinę, Panie, wszędzie, Panie. Dziękuję Ci, że tak dobrze się tutaj mogę czuć. Dziękuję Ci też, Panie, za tą wieczerzę, Panie, że mogę mieć współudział, Panie, w życiu, Panie, Twoim, Panie, w zmartwychwstaniu i zbawieniu, Panie, kiedy przyjdziesz. A jak tą wieczerzę pastor tutaj przygotowywał i mówił, to tak ucieszyłam się, bo poprzednio, nie teraz, ale poprzednio dostałam wyroczce. My mamy wieczerzę, to my sobie umywamy też i nogi. To taka dłuższa procedura. Ale dziękuję Bogu właśnie za tą wieczerzę, bo bez takiej, tego wspólnego wypicia, tego wina, którego na co dzień nie pijemy, wiadomo, chleba, nie możemy mieć udziału z Panem. A ja dostałam, wiecie, taką wyroczkę, która bardzo to potwierdza. To jest słowo Pana w Hebrajczykach. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Widzicie, ja byłam taką osobą, a tak żeby trochę urozmaicić to tak, nie, już nie, bo ja tylko na tym fragmencie poprzestanę, resztę chyba będę pamiętać, co mam powiedzieć. Wiecie, kto był pierwszym ewangelistą? Tak? A mi się wydało, że kobieta. Kiedy, tak mi się wydaje, może dlatego, że jestem kobietą i tak mi się przypomniało, jak tam siedziałam. Bo kiedy Jezus podszedł do studni, to Samarytanka, kiedy on jej powiedział prawdę, o niej powiedziała, poczekajcie, 28. Niewiasta tymczasem pozostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i powiedziała ludziom, chodźcie, zobaczcie człowieka, który powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Czy to nie jest Chrystus? Wiecie, ja jestem dzisiaj tą Samarytanką, której Pan Jezus powiedział prawdę o niej. Pochodzę z takiej rodziny, wiecie, wielodzietnej. Było nas 6 w domu. Mogę powiedzieć, że przelewał się alkohol, była przemoc. Byłam też taką skrzywdzoną osobą. Jako dziecko byłam molestowana przez mojego ojca. Więc, wiecie, trudno było mi wybudować jakiś normalny związek oparty na zaufaniu, na szacunku. Takie miałam marzenia jako dziecko. uciekłam z domu szybko, mając lat 18. Tak sobie myślę, że gdybym została dłużej, dzisiaj nosiłabym dziecko mojego, czy tam miała dziecko z moim ojcem. I to jest straszne, wiecie, bo w dzisiejszym świecie, ja to bardzo na sobie odczułam, ale dzisiaj to wiem jeszcze bardziej, że największy atak jest, wiecie, na rodziny, na małżeństwa. Tak naprawdę to powoli jest deficyt na małżeństwo z dużym stażem. A ja jestem tą osobą, którą Bóg przeprowadził, wiecie, uzdrowił, okazał łaskę, ale najpierw, kiedy przyszłam, wiecie, przyszłam do Niego, to było dużo takich sytuacji, które to zapowiadały. To nie działo się tak, że po prostu przyszłam i uwierzyłam. Człowiek skrzywdzony ma coś takiego, o czym tutaj mówił Piotr. To jest taka duma i pycha. I ja to miałam, wiecie, i mi było ciężko, nawet jak byłam z moim mężem, całkowicie mu się oddać jako kobieta, całkowicie zaufać mu, wiecie, bo miałam zaburzony obraz ojca. Ja chodziłam, wiecie, do kościoła, uczono mnie tam religii. Dla mnie Bóg zawsze był sędzią. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za zło karze. Ja takiego Boga znałam. Ja zawsze się czułam, wiecie, w kościele, siostry nas tam popychały, wiecie, jak nas uczyli tych wszystkich z katechizmu rzeczy. Dla mnie była trauma pójść do kościoła. Ja po prostu się tam bałam być. W domu miałam ojca, który, wiecie, zawsze mówił, czci ojca swego i matkę swoją, robił co robił, znęcał się nad rodziną. Więc jak ja miałam, wiecie, wierzyć w Bożą miłość? To jak ja miałam wierzyć, że moje małżeństwo będzie inne? Pomyślałam, że będzie inne, bo ja je zmienię. Więc jak większość kobiet w tym świecie, zaczęłam nosić spodnie. To znaczy walczyć z moim mężem i stawiać na swoim tak naprawdę. Długo nie mówiąc dlaczego. U mojego męża znowu w rodzinie jego mama rządziła, więc on miał to samo założenie, że on musi nosić spodnie, bo inaczej to się rozsypie. I tak żeśmy się szarpali przez 12 lat z mężem. Ja stawiałam zawsze na swoim, wiecie, dzieci były moje. Zawsze dzieliłam to moje, mając te wszystkie deficyty, robiąc różne szkoły, różne charytatywne rzeczy, żeby się dowartościować. Miałam strasznie niskie poczucie wartości. Nie zawsze myślałam, że jestem najbrzydsza w klasie, najgłupsza. Zresztą dawano mi to do zrozumienia w domu, bo kiedy próbowałam mówić, wiecie, o problemie, to ojciec mnie gasił i robił ze mnie idiotkę i ja tak z tym rosłam, że taką po prostu jestem. I kiedy wchodziłam w to życie dorosłe, bo uciekłam, tak jak już mówiłam, po 7 latach naszego małżeństwa otwarliśmy bar w Strzelcach Opolskich z mężem. I w tym barze miałam 28 lat wtedy. 28 lat nie piłam, nie paliłam papierosu, bo wszystko to widziałam u mnie w domu. I byłam taka silna, wiecie, powiedziałam, nigdy tego nie zrobię, bo wiem, że jestem w grupie ryzyka. Jako psycholog trochę to już to wiedziałam, że jestem w grupie ryzyka. Jezus mi pokazał, że jestem w przekleństwie. Że ja odziedziczyłam przekleństwo po moich przodkach tak naprawdę i ja nie miałam szans się z tego wyrwać tak naprawdę, bo tylko Jezus może to uczynić. Więc w tym barze, wiecie, można powiedzieć, zaliczyłam wiele grzechów, których kiedyś się brzydziłam i za które bym rzucała kamieniami w kogoś. Wszystkich mężczyzn bym wsadziła do więzienia. Jak już widziałam dziecko na kolanach u ojca, to już od razu, wiecie, miałam najgorsze scenariusze. To po prostu byłam chora. Chora. Ja nawet do mojego męża nie dopuszczałam dzieci. Zresztą on był pracoholikiem, więc za bardzo też nie miał ochoty na to bardziej. Pracoholik od alkoholika się niewiele różni. Tyle tylko, że się może nie zatacza. Mniejsza szkodliwość, że tak powiem, czynu. Ale stres i efekty takiej degradacji rodziny jest taka sama. W tym barze, jak już mówiłam, zaliczałam wiele grzechów. Najgorzej było mi się przyznać, kiedy, wiecie, przyszli do mnie do baru ludzie, którzy głosili Ewangelię. Ja ich posłuchałam i zaczęłam, wiecie, myśleć. Najpierw stwierdziłam, że to nie jest do mnie, bo ja jestem czysta, pomóżcie tym ludziom, oni mają problem, ja tu tylko sprzedaję. Ale jakiś czas później mój brat rodzony przyszedł i mówi, że spotkał ludzi, którzy szczerze wierzą w Boga, którzy podnoszą ręce i chwalą. Nawet nie mówił Jezusa, tylko mówił Boga. Bo wiecie, któż to dla mnie był Jezus? On był tylko Synem Bożym. Bóg to był ojciec, sędzia, a Syn Boży, no dobrze, poświęcił go, nigdy tego nie miałam zrozumieć, dlaczego to uczynił, a już Duch Święty to już w ogóle dla mnie było zupełnie obce pojęcie. Natomiast Bóg wykonywał, wiecie, pracę w moim sercu. I jakiś czas później, jak przyszedł ten mój brat, poszłam z nim do kościoła, Na szczęście był to kościół, wiecie, katolicki. Wszystko inne to była sekta, niebezpieczne. No takie katolicy mają myślenie, naprawdę, że wszystko co inne niż katolickie to jest zwiedzone. No jakieś zielono świątki, no co to jest w ogóle, nie? Jako i to obchodzą, człowiek był ciekawy, ale na pewno wiedział, że za blisko się nie można zbliżać do tego. Jednak poszłam na to spotkanie i tam był właśnie ksiądz, więc czułam dobrze, było 300 osób, wiecie, wyszedł człowiek, zaczął mówić świadectwo i ja czułam, że on mówi do mnie, on mówi, wiesz, jesteś tu dlatego, że Jezus chce ci pomóc, że Jezus chce zmienić twoje życie. I ja się zaczęłam, wiecie, kręcić, sobie myślę, dlaczego on mówi do mnie, przecież tu jest tyle ludzi. A wiecie, to był czas mojego zbawienia i on zaprosił mnie po prostu na środek, nie patrząc na mnie, a ja wiedziałam, że mówi do mnie, wiecie. Wypadłam, wiecie, jak w bajkach te płaczą, wiecie, tak te łzy lecą, to ja już byłam taka poryczana, posmarkana, bo ja po prostu czułam, że ci ludzie mają coś, czego ja potrzebuję, czego ja szukam całe życie. Ja całe życie szukałam miłości. Tej miłości nie dała mi mama, bo była sama poniewierana, chociaż najwięcej mi dała tak naprawdę. Tej miłości nie dał mi ojciec, który powinien mnie wspierać i pokazywać, że wiecie, jestem cenna i wartościowa. Tej miłości nawet nie dał mi mąż. A dlatego, że oni jej nie mieli. Tą miłość dopiero wtedy na środku oddałam życie Jezusowi. Wiecie, ten człowiek powiedział jedno zdanie do mnie, które uleczyło całą moją duszę na ten czas i spowodowało, że zapragnęłam pójść za Jezusem. Zapytał moje imię, mówię, że Dorota, a on mówi, wiesz co, Dorota, Jezus chce ci powiedzieć, że widział każdą twoją łzę. I od tej pory chce cię uleczać. Czy coś w tym stylu, ale każdą twoją łzę. I wiecie, te słowa po prostu tak mną wstrząsnęły, jakby do samego wnętrza serca, ponieważ ja zawsze Bogu zadawałam pytań, dlaczego mnie to spotkało, dlaczego miałam wypadek poważny samochodowy, dlaczego to, dlaczego tamto. I wiecie, to był pierwszy moment, kiedy Bóg podszedł do mnie jak do tej kobiety, takiej, do tej cudzołożnicy, która stała. I wiecie, i on jej nie osądził. Ale ja jeszcze nie myślałam, wiecie, o grzechu, tak na dobrą sprawę, tylko ja czułam się cały czas tak skrzywdzona, że ja po prostu przeciwko Bogu, ja byłam sprawiedliwsza od Boga. Wiecie, ja miałam wypadek samochodowy bardzo poważny. Bóg mi dał drugie życie, kiedy byłam jeszcze w świecie. Ja szłam w tym tunelu, wiecie, ja prawie wchodziłam do tej mgły, kiedy ktoś mnie zawołał. Ja się odwróciłam, tam było strasznie i ciemno i to była ziemia. To był czyściec tutaj. I 8 lat później dopiero się nawróciłam, bo musiałam zobaczyć, że jestem grzesznikiem. Kiedy z tym człowiekiem oddałam się Jezusowi, on zaczął przepraszać za moje grzechy. Ja po prostu mówiłam, skąd on zna moje grzechy? Ja dopiero wtedy otwarło mi się serce, mój umysł, i ja zobaczyłam, że ja też jestem grzeszna. A nie, że tylko, wiecie, mnie krzywdzono. Bo do Chrystusa nie może przyjść człowiek święty, ani skrzywdzony, tylko musi przyjść grzesznik. Więc Bóg tak pracował w moim sercu przez 1,5 roku, wiecie, potem się nawrócił mój mąż, poszedł tam za mną do tej wspólnoty, ale diabeł mnie bardzo szybko oszukał. Na mojej drodze postawił mi człowieka, który kupił mi Biblię, który chodził ze mną do zboru, który mówił, że kocha Jezusa i jego życie było tak samo pokręcone jak moje, którego żona nie pozwalała mu się spotykać z dziećmi, a ja zawsze pragnęłam, żeby mój mąż kochał moje dzieci, a tu spotykam, wiecie, drugą połowę po prostu. Bardzo potrzebują nowonarodzone dzieci opieki. Bardzo szybko wchodzą, wiecie, w te sidła i tak wiele lat zajmuje, żeby z tego się wyrwali. Ja to odczułam na sobie. Dziękuję Bogu za Kościół. Dziękuję za tych, którzy, wiecie, głosili mi Ewangelię i za tych, którzy się troszczą, wiecie, o tych, którzy mają te kłopoty. Kiedy, wiecie, oddałam to życie Jezusowi, Bóg pokazał mi, że jestem rękami diabła, że chociaż byłam skrzywdzona i diabeł niszczył moje życie, to tak naprawdę przeszłam na jego stronę, bo moje ja było tak silne, że ja po prostu w moim domu piło się alkohol. A ja postawiałam cały bar. Że z pokolenia na pokolenie diabeł coraz bardziej udoskonala, wiecie, grzech. Daje nam trochę władzy, wiecie, żebym mogła porządzić. Se porządziłam se. Tak jak se Piotruś porządził. A wiecie, kiedy człowiek zostawał sam, to zawsze była ta pustka, ta nędza, to pragnienie, wiecie, żeby ktoś cię kochał, żeby ktoś cię zrozumiał. I to było straszne. W każdym razie zamknęłam bar, pojechałam do Niemiec. Zaczęło mi ciągnąć do czytania Słowa Bożego, już tak skrócę. I otwierałam Biblię, na chybił trafił. Na chybił trafił i wiecie, zawsze trafiałam na te nagłówki o nierozerwalności małżeńskiej. No to przewracałam na drugą stronę. Mówię, Bóg mnie kocha, nie będzie mi mówił takich rzeczy. A kiedy wyjeżdżałam za granicę, to pomyślałam sobie, że mam już chyba schizofrenię pewną. Bo takie billboardy, wiecie, są takie reklamy. Cały czarny i napis, nie wyjeżdżaj z kraju, zawracaj do domu. Sam się wariuje, o co chodzi? ktoś mnie budził, wiecie, na pasie, jak zasypiałam. No po prostu ponadnaturalne rzeczy zaczęły się dziać w moim życiu. Ja mówię, ja oddam życie Jezusowi, to może On naprawdę żyje, nie? No może naprawdę żyje. Toczyło się to jakiś czas, gdzie zmagałam się, wiecie, z Bogiem, kiedy odpierałam, że On istnieje, chociaż Mu oddałam życie. Ale w końcu wróciłam do Polski, bo na 7 dni w tygodniu zrobiłam test. Myślę, głupia nie jestem, tak jak sobie wymawiałam. Zrobiłam test. Na 7 dni w tygodniu otwierałam, wiecie, na chybił trafił i zapisywałam tylko to, co przeczytałam, co mi się rzuciło na oczy. Bo wiem, że całe Pismo jest, wiecie, natchnione i nie chodzi tu o czary Mary, ale o to, że jak człowiek ze szczerego serca prawdziwie pragnie odpowiedzi, to Bóg po prostu powie. No i Bóg do mnie 5 razy powiedział to samo słowo. I tylko raz, myślałam, że się zagięło, tylko raz w tym samym miejscu. I ja uznałam na logikę, że Bóg do mnie mówi, a ja Go nie chcę słuchać. Ja mówiłam, Boże, to ja już teraz chcę iść za Tobą. Otwórz mi oczy. Bóg mi pokazał, z kim się chciałam związać, że człowiek, który miał mi usłać życie różami, jest alkoholikiem takim cichym, że ja zabraniam się spotykać moim dzieciom z moim mężem, który naprawdę się nawraca, że tak naprawdę to nie mój mąż jest zły, tylko ja. Ja zaczęłam, wiecie, zaglądać w siebie, zaczęłam czytać Słowo Boże i zaczęłam ufać Bogu. Wróciłam do Polski, poprosiłam Boga o mieszkanie. Poszłam, wiecie, dostałam klucze w tym mieszkaniu, spotkałam Jezusa. Ja nie wiedziałam, jak to się stanie. Ja wyszłam z tego domu. Ja byłam wtedy katoliczką, tak miałam poznanie Boga, więc tutaj brat dobrze powiedział, jak katolicy mają poznanie, tak Bóg do nich mówi, ale jak ktoś szuka, to znajduje dalej i dalej. Wiecie, wtedy była w tym domu jedna rzecz, taka pamiątka pierwszej Komunii Świętej. Jezus odlany z gipsu. Jedna, jedyna rzecz. I tam było napisane, Jezu, ufam Tobie. I ja po prostu, jak mnie walnęło, to ja tam ryczałam i ryczałam, bo ja wiedziałam, że tam będę mieszkać. Myśmy z mężem mieli pieniądze, ale nigdy nie mieliśmy swojego konta. Zawsze mieszkaliśmy albo u Tuściowej, albo wynajmowaliśmy stare budy, bo ja blokers, on ze wsi. Wiecie, zawsze był ten konflikt charakterów, kulturowy, no po prostu pod każdym względem. Jakby psycholodzy nas zbadali, to my nie moglibyśmy być razem. Taka prawda jest. I wiecie, i poszłam do tej spółdzielni, bo wyszłam jakoś stamtąd i dostałam klucze. Nikt się mnie nie zapytał, czy pracuję. Dali mi kredyt na 10 lat. Właśnie go skończyliśmy spłacać w zeszłym roku z mężem. I ja wiedziałam, że to jest cud. Bo też teraz trzeba, wiecie, zdolności już wtedy trzeba było, ale nikt mnie nie zapytał. Ja po prostu wiedziałam, że Bóg uczynił dla mnie pierwszy cud. I to były takie rzeczy, które, jak widzicie, Bóg... Ja z Bogiem przechodziłam. Dostawałam słowo. Ja po prostu płakałam nad tym słowem i Bóg... Poprosiłam Go o pracę. Złożyłam jedno podanie. Sobie się, no mam studia, to może gdzieś dostanę jakąś pracę, tak skromnie, pysznie myślałam, muszę przyznać. Dostałam pracę w Domu Pomocy Społecznej, to jest Dom Starców. Pomyślałam sobie, że będę tym ludziom opowiadać o Jezusie. A dostałam rękawiczki i zaczęłam zmieniać pampersy. Kolejne poniżenie w moim życiu. Mówię, to nie dosyć, ja się tyle uczyłam. Wiecie, walka, po prostu we mnie walka. Przeklinałam Boga i przepraszałam jednocześnie. Ale zrozumiałam, że Boże, Ty mi wybaczyłeś moje grzechy. Ty umarłeś za moje cudzołóstwa, kłamstwa, obłudę. Ty umarłeś i uleczyłeś moje serce. Dzisiaj kocham mojego tatę. To on przede mną ucieka dzisiaj. On jeszcze się nie nawrócił, ale wiem, że to Pan to zrobi. Bo Pan obiecuje, że wszystkie obietnice w Chrystusie są na tak. Nie wolno tylko w to wątpić i trzeba mieć armię ludzi wierzących, jak tutaj macie, siostry, poznałam, niesamowite. I wspierać się nawzajem, wiecie, modlitwą, postem, i Słowem Bożym, który jest kotwicą. Kotwicą i jedyną prawdziwą rzeczą w tym świecie. Bo ja, wiecie, wiele rzeczy zobaczyłam, a jak mi Pan powiedział, to Pan... Ostatnio miałam bardzo trudną sytuację, nie będę o niej mówić, ale przeczytałam rano o Tomaszu. A Pan powiedział, tylko to zapamiętałam. Wierz, nie bądź niedojarkiem. I po prostu wstyd, wiecie, ale płacz, taka dobra płacz, takie nad sobą, Boże, Boże wybacz. Wiecie, i ostatnią rzecz chcę powiedzieć ze świadectwa, kiedy wróciłam do męża, to było na mnie najgorsze, co mogłam zrobić. Dlatego, że Bóg do mnie to mówił, a ja nie chciałam tego przyjąć. W końcu dostałam od Boga słowa, kim jesteś naczyniu, że się buntujesz przeciwko swojemu Stwórcy. Bo ja nie umiałam sobie wybaczyć, wiecie, tego, co jemu uczyniłam, tych wszystkich grzechów, cudzołóstw i tak dalej. On był już wolnym człowiekiem, on był Goliatem, wiecie, takim duchowym, dobrym w sensie. On walczył o rodzinę, on się uchwycił fragmentu, że miłość jak była, to nie ustaje. Jeśli była, mówi Dorota, między nami jakakolwiek miłość, chociaż 5 minut, to ona jest. To grzechy nasze to przykryły, a Jezus to pokonał. Gadał brednie, wiecie, wyrzucałam go z domu, przeklinałam oczywiście, nie mogłam. Bałam się, że wiecie, wróci wszystko to, co wcześniej. Ale Bóg jest dobry. przyszedł kiedyś do mojego domu, kiedy już pozbyłam się tamtego człowieka, kiedy uznałam, Boże, ja chcę tylko iść z Tobą. Bóg zabezpieczał mi wszystko w mojej pracy, rachunki, bo nie zarabiałam dużo, po prostu troszczył się z dnia na dzień o mnie, o moje dzieci. A mój mąż, wiecie, kiedyś mówię, Boże, ja nie mam pieniędzy, z czego ja zapłacę ponad 1000 za te rachunki, jak ja 7526 zarabiałam. Za chwilę przychodzi mój mąż i kładzie mi 1000 zł na stół. Ja mówię, co ty, zgubiałeś? Bóg powiedział, że to są jego dzieci i ma płacić. I wyszedł, a ja tymi pieniędzmi za nim. Taka duma była we mnie i pycha, że nie miałam wziąć, wiecie, z każdego innego źródła bym nawet pożyczkę wzięła, a od niego nie umiałam wziąć. Ja zobaczyłam, jakie moje ja jest silne, takiej skrzywdzonej dziewczynki. Jak my se potrafimy wybudować taki mur i nie dopuścić tam nikogo, bo się boimy, że ktoś nas skrzywdzi. Ale kiedy przyszedł Jezus i powoli mi to pokazywał, płakałam nad swoją pychą, uleczał mnie. I w pewnym momencie przyszedł, to trwało 1,5 roku, ta walka, przyszedł do mnie mąż i mówi, ja już nie chcę stąd wychodzić, bo Bóg powiedział, że mnie odda rodzinę. Jasne, powiedział ci, że i palcem wiecie na drzwi i nagle głos z nieba słyszę, teraz Dorota jest ten moment, kiedy masz wróć do męża. Nie, on to słyszał, bo to musiało dziwnie wyglądać, ale wiecie, przeleciało mi życie przed oczami tak w sekundzie i Bóg mi zadał pytanie, Dorota, zobacz. To był taki cichy, delikatny głos. Zobacz, ile rzeczy ze mną zrobiłaś. A ile zrobiłaś po swojemu. Nic mi nie wytknął, tylko mi wskazał na miłość, którą mi okazał. I ja powiedziałam, dobra, ja będę nieszczęśliwa całe życie, ale chcę wypełnić Twoją wolę, bo Ty umarłeś za mnie, bo Ty mi wybaczyłeś grzechy i ja chcę żyć dla Ciebie. Więc mnie nie interesowało, że to jest mój mąż. W ogóle był dla mnie świetny przyjaciel, gdyby nie mąż, tak? Bóg to uczynił, że staliśmy się przyjaciółmi, bo to słowo mąż po prostu mnie od razu odrzucało. A Bóg to zrobił, że on najpierw się stał moim przyjacielem, pomagał mi bezinteresownie, wiecie, i wychodził. To jest jego historia, być może kiedyś będzie miał łaskę opowiedzieć wam. A ja wtedy stanęłam i mówię, dobra. Wiecie, ubolewałam nad tym, że tej miłości nie było. Wydawało mi się, że ona całkiem umarła. Mój mąż wołał do Boga i mówi, widzisz, ale nie oddałeś tej miłości. Każdy z nas osobno wołał. Wiecie, jadę sobie kiedyś samochodem. Moje dzieci mówią, to w domu było, moje dzieci mówią, a tato pojechał na jakiś wyjazd chrześcijański z chłopakami, szkoda, że go nie ma, tak fajnie z nim jest w domu. A ja mówię, gdzie, przystań, dobrze, że go nie ma. I nagle, poczułam taki strumień miłości, który poczułam wtedy, kiedy oddawałam życie Jezusowi. Niesamowitą miłość i akceptację. Bóg mi pokazał, jak widzi mojego męża i po prostu tą samą miłość, którą wylał na mnie, dał mi do mojego męża. Widzicie, to jest historia sprzed 11 lat. To nie jest historia sprzed roku. Nasza miłość kwitnie, nasza miłość dojrzewa. Traktujemy się jak prezent, który dostaliśmy od Boga. Nie jako własność, która, że żona to ma słuchać, męża miał być pokorna, a mąż to ma tak i tak. Nie. To jest dar. Każda żona będzie słuchać męża, kiedy mąż będzie słuchał Pana i będzie dla niej sługą. Bo mój mąż najpierw się stał sługą, bo Jezus się stał sługą, a ja zaczęłam mu służyć, bo naśladowałam Jezusa i tak oboje staliśmy się sługami i ja w domu mam teraz same sługi, które mnie służą. Mieszkam, wiecie, taką jeszcze jedną rzecz tylko dodam, nienawidziliśmy się z teściową bardzo. Bardzo nam uprzykrzyła życie. Zresztą ja nie umiałam też znaleźć, wiecie, innej matki, szukałam tego wszystkiego i to było pokmatwane. Ona ma dzisiaj 76 lat. Ona mnie kiedyś wyzywała. Ja jej nie byłam dłużna, taka jest prawda. Ale praca w DPS-ie, w Domu Pomocy Społecznej, w zmaganiu się z tymi ludźmi, Bóg mnie nauczył modlić się o nich, wstawiać, gdzie nawet nie rozumiem pewnych sytuacji, spowodowało, że zapragnęłam być jak Rut dla mojej teściowej. Zapragnęłam, to dostałam. Wiecie, jak Bóg daje. Doświadczenia. Dzisiaj moja teściowa mieszka z nami, ma 76 lat, jest pampersowana, jest najkochańszą osobą dla mnie. Właściwie jest jakby moją mamą, bo moja mama jest za granicą, więc mam ją na miejscu. I ona jest taka pokorna, gdzie kiedyś rządziła swoim mężem, wiecie. I Bóg to wszystko uczynił. To Bóg zmienia. To Jezus przyszedł i złamał przekleństwo w moim życiu. I dzisiaj ja jestem tą cudzołożnicą, którą kiedyś, że tak powiem, byłam. A Jezus powiedział, ja cię nie potępiam. Idź i nie grzesz więcej. I chcę powiedzieć, że w rodzinie najważniejszy jest mąż. Mąż, o którego żona się powinna modlić. Ja wiem, że są osoby, które są w ogóle, ten świat dzisiaj tak działa, że to jest zaburzone. Ja jestem czasami, wiecie, takim kolcem dla niektórych, bo ja burzę ten schemat współczesnej religii, że drugie małżeństwa i tak dalej. Ja tego nie rozumiem. Ale wiecie, ja nie mogę zaprzeć się świadectwa, które Bóg na mnie wykonał. Bo to jest moje świadectwo. Jeśli ja zapomnę, że to zrobił Jezus, to biada mi, gdzie ja będę i moje dzieci. Ja dziękuję i serdecznie za was, za Marysię, wiecie, że poznałam. Przy tej kobiecie to ja się dopiero pokory muszę uczyć, naprawdę, jak na nią patrzę. Chciałam podziękować serdecznie tutaj pastorstwu, moim kochanym siostrom, z którymi mogłam spędzić. Tutaj cztery domy obskoczyłam, normalnie niesamowite, że się udało. Wiecie, tak dziękuję Bogu za to, że mamy rodzinę. Tą rodziną jesteście wy. Ja się tutaj czuję jak w domu po prostu. Zachęcamy was, wiecie, do tych relacji, żebyście przyjechali do Strzelec. My mamy malutki, no może taka sama salka jak tutaj wasza gdzieś, nie? Tak aby była, tylko mniej pomieszczeń. No niestety są tam, albo stety, są tam cudzołożnice, przestępcy, celnicy. No, nikt normalny się jeszcze nie nawrócił. Ale wiecie, Boża miłość tam działa, bo my zaglądamy sobie do domów. Bo ja jestem świadoma z moim mężem tego, że my mamy to błogosławieństwo od Boga i to jest łaska w dzisiejszych czasach, bo to była łaska, że Bóg się, wiecie, mną zainteresował, połamał, bo on se jak kogoś upatrzy, no ma lipę. I ma potem radość. I my możemy to błogosławieństwo dawać. I my chcemy błogosławić. W tym zborze, w którym jesteśmy, to jest Ewangeliczna Wspólnota Świątkowa, pastorem jest Marcin, mój zięć, to my się po prostu uczymy sobie służyć nawzajem. My mamy tam dużo, że tak powiem, służby i dzięki służbie żyjemy. Zachęcam wszystkich, zwłaszcza też kobiety, które potrzebują więcej siły i nie mają na to czasu, bo to jest bardzo ważne, żeby ten czas gospodarować, żeby miały służbę. Człowiek, który służy, który głosi Ewangelię, ma życie i jego problemy schodzą tam, bo on się nie zastanawia, ta radość jest w sercu, a Pan rozwiązuje problemy. Bo i tylko Jezus. Niech was Pan Jezus błogosławi. Z całego serca was błogosławimy. I dziękuję Panu Jezusowi za was. A nie klaskajcie mi. Dla Pana Jezusa zaklaskajcie.
Aleluja.
Pokój Jezusa Chrystusa niech będzie z wami. Ja na początek w formie modlitwy może niżej. Jestem, cały czas pracuję z mikrofonem, także jestem nauczony tak go trzymać. Także chyba nie dam rady tak trzymać, bo jestem nauczony trzymać go tak. Przeczytam na początek w ramach takiej modlitwy na początek. Wywyższony, weseli się serce moje w Panu, wywyższony jest róg mój w Panu. Szeroko rozwarte są usta moje nad wrogami mymi, gdyż raduję się ze zbawienia Twego. Nikt nie jest święty jak Pan, gdyż nie ma nikogo oprócz Ciebie i nikt taką skałą jak nasz Bóg. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech się nie wynosi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Pan jest Bogiem, który wszystko wie, Bogiem, który waży uczynki. Łuk bohaterów będzie złamany, lecz ci, którzy się potkną, opaszą się mocą. Syci wynajmują się za kawałek chleba, a głodni przestają głodować. Niepłodna rodzi siedmiokroć, a ta, która ma wiele dzieci, więdnie. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Pan poniża, ale i wywyższa. Wywodzi z prochu biedaka, podnosi ze śmietniska ubogiego. Aby go posadzić z dostojnikami, przyznać mu krzesło zaszczytne, albowiem do Pana należą słupy ziemi. On na nich położył ląd stały. Nogi swoich nabożnych ochrania, lecz bojaźni bezbożni gliną w mroku, gdyż nie przez własną siłę mąż staje się mocny. Walczący z Panem będą zdruzgotani, Najwyższy w niebie pobije ich. Pan sądzić będzie krańce ziemi i da moc królowi swemu i wywyższy róg pomazańca swego. Dzisiaj z rana to czytałem. Cieszę się bardzo z tego świadectwa, które Piotrek, Artur, ten z tym dzieciaczkiem, chwała Panu Jezusowi. Nie wiem, byliście kiedyś może na gruzach? Na ruinie takiej? Tak, widzieliście. Generalnie jak się idzie na ruinę, to co trzeba robić? Uważać, żeby gdzieś nie wsadzić nogi, albo żeby coś się nie zawaliło, bo generalnie takie miejsce już nie nadaje się ani do mieszkania, ani do korzystania z niego. I wiecie, dzisiaj można powiedzieć, że już 3 świadectwa żeśmy słyszeli właśnie o tym, że były ruiny. I ktoś by popatrzył na te ruiny i powiedział, z tego już nic nie da się zrobić, że jest przekreślona sprawa. Tutaj lekarze powiedzieli, że też biologicznie nie działa. Wiecie, Piotr, on tak może ze stresu nie mówił wszystkiego, on spędził za kratkami 26 lat. To wiecie, można powiedzieć, nie jest byle jakiś więzień, który gdzieś tam dźwignął rower i się schował za winklem i siedział potem w więzieniu. Ale można powiedzieć, że Piotr był wilkiem. Wilkiem, który zjadał owieczki. Wiecie, ja już pracuję w więzieniach kilka lat i nie tylko pracuję w więzieniach, ale pracuję z ludźmi, którzy wychodzą z zakładu karnego. Sam kiedyś byłem, można powiedzieć, po tej drugiej przestępczej stronie i wiem jedno, że jeżeli dla człowieka celem jest pieniądz, to człowiek, dla którego celem jest pieniądz, jeśli będzie dążył do swojego celu, to po drodze zlikwiduje wszystko, co stoi na drodze do jego celu. I czy to będzie starsza kobieta, czy to będzie małe dziecko, to nie ma żadnego znaczenia. Jeśli ktoś stoi na drodze do pieniądza, to będzie musiał być zniszczony. I wiecie, Piotr tego nie powiedział, ale był właśnie kimś takim, kto dążył, można powiedzieć, po trupach do celu. I tylko jest to olbrzyma Boża łaska, że dzisiaj Piotr jest tutaj, bo spotkałem w swoim życiu mnóstwo ludzi, którzy siedzą za kratami, mnóstwo ludzi, którzy chodzą na spotkania, znoszą ręce i mówią chwała Bogu, ale gdy tylko opuszczają zakład karny, to dalej kradną, dalej zabijają, dalej cudzołożą. I wiecie, to nie jest kwestia tego, że ktoś na spotkaniu powie, Jezus jest moim Panem. Wczoraj też żeśmy jechali samochodem, żeśmy słuchali tego w radiu, tej całej intronizacji i to jest fajna rzecz, ale tak naprawdę to, że w naszym kraju ktoś krzyczy, że Jezus jest Panem, to żadna nowość dla tego narodu, bo można powiedzieć, to stało się banałem, być może dzisiejsza władza trochę płynie na pewnych jakichś religijnych odczuciach, ale co z tego, że wszyscy mówią, że Jezus jest Panem. Wiecie, Piotr zostawił mnóstwo grzechu za kratami. Piotr zasiał pewne rzeczy, wiecie, Strzelce Opolskie do Kamała miejscowe, że mieszkam 3,5 roku. Co szósty mieszkanie Strzelce Opolskie jest pracownikiem jednego z dwóch zakładów karnych. Więc generalnie, gdy idziesz do sklepu, spotykasz oddziałowego, spotykasz funkcjonariusza, dwa bloki dalej od nas mieszka dyrektor zakładu karnego. Wiecie, Piotr między innymi zasiał za kratkami szacunek do tych ludzi. Kiedy zaczął to robić, jakieś 2 lata temu, no dla nas wszystkich to było dziwne. Jak się chodzi do więzień, to człowiek sam zaczyna myśleć, że tam ci klawisze to są źli, że oni kombinują. Bo pewnie tak robią, bo są normalnymi ludźmi jak każdy inny człowiek. Ale wiecie, Piotr zaczął to zasiewać. Dzisiaj mieszka w klatce z 2 oddziałowymi, w bloku mieszka z 3. Ci ludzie cały czas go widzą. I to jest świadectwo, wiecie, Chrystus przemienia naturę wilka na naturę owcy. I to jest niesamowite. To, co leżało w gruzach, podnosi do życia. I tak samo z Dorotą. Małżeństwo było w gruzach. Dzisiaj psycholodzy patrzą na gruzy i mówią, trzeba zostawić ten gruz, wykopać nowy dół, założyć nowy fundament i zbudować nową budowlę. Tak będzie najlepiej. Może mają rację, może nie mają racji, ale Jezus, gdy patrzy na gruzy, on wcale tam nie widzi gruzy. Może ty dzisiaj jesteś w takim miejscu, gdzie są gruzy. I wszyscy mówią, to już nic się nie da. Zostaw, odpuść. Ale Jezus mówi tam, tak jak Piotr powiedział do Łazarza, no jakby tam zebrali się wszyscy naukowcy na świecie pod grobem Łazarza. Wszyscy może najwięksi teolodzy na świecie i by zobaczyli, że kamień do grobu jest zatoczony, a Łazarz leży tam 4 dni, to co by powiedzieli? Że się nie da. to już koniec. Tak myślę, lepiej to zostawić. Niech już będzie tak, jak jest. Ale Jezus stanął nad grobem i powiedział, żyj! Wiecie, to jest niesamowite w Ewangelii. Według świętego Mateusza w 11 rozdziale jest takie miejsce, Pan Jezus czyta do Żydów, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a lnut lejącego nie zagasi, dopóki nie doprowadzi do zwycięstwa sprawiedliwości. I wiecie, tak samo ja byłem taką nadłamaną trzciną. Dzisiaj tego nie widać, ale urodziłem się praktycznie bez nosa. Mam za sobą ileś operacji plastycznych na twarz. Przez pierwsze lata swojego życia w ogóle nie mówiłem. Nie powinienem tak naprawdę mówić. Pamiętam, kiedy byłem na studiach, miałem taki przedmiot, nazywał się retoryka. Człowiek, który mnie uczył tego przedmiotu, usilnie starał mnie się przekonać, żebym przerwał studia, bo to nie dla mnie. I pewnie miał rację z jakiegoś takiego technicznego czy medycznego punktu patrzenia. Znaczy, 9 lat temu chciałem odebrać sobie życie. Miałem już przez narkotyki, przez alkohol, miałem mózg doprowadzony do ostateczności. Nie potrafiłem się skupiać, nie potrafiłem zapamiętywać, nie potrafiłem myśleć. Zawieszałem się i zapominałem to, co się dzieje. Miałem powstrzymany żołądek i litej dwunastnicę. Wszystko przez grzech, który wybrałem. Zniszczyłem swoje życie. I kiedy chciałem odebrać sobie życie, to był 2 grudnia 2007 roku, kiedy psycholodzy, terapeuci, lekarze, ludzie, którzy znali się na tym, jak pomagać takim ludziom jak ja, ludzie, którzy całe życie kształcili się, żeby pomagać, żeby coś zrobić jeszcze z tych gruzów, ci ludzie powiedzieli, że się nie da, że muszę iść do szpitala psychiatrycznego. Tam mi dadzą kilka tabletek i jakoś będą mnie holować do dnia mojej śmierci, bo już byłem, można powiedzieć, w takim stanie. I kiedy uklęknąłem na swoje kolana przed Stwórcą, On powiedział tylko jedno zdanie. Żyj, bo ja jestem Bogiem żywych. Bogiem Abrahama, Izaaka i Bogiem Jakuba. I wiecie, dzisiaj stoję tutaj nie dlatego, że mam silny charakter. Nie dlatego, że jestem, nie wiem, religijny, radykalny, czy jakby to nazywać, albo że, nie wiem, że jestem wyjątkowy. Stoję tutaj tylko dlatego, że Chrystus okazał mi łaskę. Niczym sobie nie zasłużyłem, żeby dzisiaj móc mówić o Chrystusie. Tak naprawdę moje miejsce powinno być w piekle i powinienem bardzo się smażyć. Jakby wszystkie rzeczy ktoś udowodnił mi, te, które kiedyś robiłem, do dzisiaj powinienem siedzieć w więzieniu i byłoby to godne i sprawiedliwe mnie. I nie mógłbym powiedzieć, że Bóg jest niesprawiedliwy. Wiecie, Pan Jezus uzdrowił mój umysł 2 grudnia 2007 roku. Tak dobrze go uzdrowił. Ja 9 lat temu sprzedawałem towar. 9 lat temu ledwo sprzedawałem ten towar, bo nie potrafiłem myśleć, ani się skupiać. Dzisiaj jestem z wykształcenia nauczycielem historii. Przyjechaliśmy tutaj bez nawigacji, bo mam taką pamięć, że raz spojrzę na mapę i wiem, jak jechać. Nie wiem, jak to jest możliwe, słuchajcie. Nie jestem wcale wyjątkowy, ani jakiś, wiecie, specjalny. Po prostu Chrystus okazuje mi łaskę. Wiecie, jestem takim muzykiem, to może za dużo powiedziane, ale rapuję, gram rap po prostu, mam wady wymowy. W sierpniu Pan Jezus, wiecie, spełnił takie moje, jedno z takich marzeń. Mogę zagrać koncert, gdy jak ktoś jakkolwiek orientuje się w rapie, to wie, że stolicą polskiego rapu jest Warszawa. Zagrać koncert rapowy w Warszawie, to dla każdego rapera to jest, można powiedzieć, wyjątkowe wydarzenie. W sierpniu tego roku udało mi się zagrać pod Pałacem Kultury koncert rapowy. I dla mnie to jest niesamowite. Mam wady wymowy, mogę rapować. Mogę grać mnóstwo koncertów. Chciałem też podzielić się takim słowem, które mam bardzo głęboko w swoim sercu, które do dzisiaj przeżywam. Pan Jezus niedawno dotknął się tym słowem mojego serca. To będzie kilka wersetów dosłownie z Ewangelii według świętego Łukasza z rozdziału 23 od wersetu 26. A gdy go prowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona Cyrenejczyka, który szedł z pola i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem. Tutaj tylko powiem takie, bo miałem inne tłumaczenie. To jest inne Dwa tygodnie temu, mnie w poniedziałek, oddałem to tłumaczenie, jechaliśmy gdzieś tam w trasę, spotkaliśmy pana jakiegoś tam, któremu zaczęliśmy mówić, że słyszę wszystko fajnie, tylko że jest problem, bo ten pan nie ma Biblii. Miał, jak był mały, teraz ma około 60. Skończyły się wszystkie takie, wiecie, Biblie do rozdawania, bo my mamy takie, wiecie, Biblie do rozdawania i to mamy te nasze, takie święte Biblie, które są nasze. Jakby ktoś ruszył, to jesteśmy gotowi bić i kamieniować, że tak powiem, za to. I skończyły się te nasze takie Biblie do rozdawania i zostały tylko dwie nasze. I próbowaliśmy szukać z Dagrem, z której mierzy, ratunku i pytać się, no a może pan nie widzi, czy ma pan coś z oczami? Niestety... Niestety widział. Trzeba było, wiecie, czy powiem tak, przez całe moje życie, które prowadzę z Chrystusem, to niedługo będzie 9 lat, 2 grudnia, rozdałem już 5 swoich Biblii. Oddałem ludziom. I dzisiaj dwie osoby na zborze, ma dwie były moje Biblie, ex-Biblie tak zwane. Więc generalnie nie jestem uzależniony od książki. Bo czasami chrześcijanie, tak wiecie, traktują to jak artefakt. Mogliby procesję zrobić i obnosić się ze swoimi Bibliami, bo są tak, wiecie, nawet do żony mojej dzwoniłem, mówię, że Biblię oddałem, no, ale jak to? Pan do mnie mówi przez tą Biblię. Mówię, wyobraź sobie, że do mnie mówi przez każdą. Choć rozumiem to, że wiecie, no bo teraz na powrót muszę się uczyć jakiegoś, że tak powiem, korzystania z nowej Biblii, bo tamtą miałem rok, tamtą dostałem w ogóle w więzieniu, wiecie. Jakby dobrze się zaciągnąć jeszcze w styczniu tamtego roku, to mógłbym się nieźle upalić, że tak powiem, bo tak była nasączona nikotyną. W każdym bądź razie tam było inaczej napisane, ten werset tam inaczej brzmiał, ale jeszcze nie dokończę, słuchajcie. Oddałem tą Biblię, to był poniedziałek. W środę byłem w Stalowej Woli na nabożeństwie. Z Lublina przyjechała jakaś siostra, która powiedziała, że od rana dręczy ją myśl, że ma komuś dać Biblię. I dostałem nowiutką Biblię. Chwała Panu. To takie może średnie świadectwo, ale zawsze coś. Wiecie, Pan odpowiada na wszelkie nasze potrzeby, na wszelkie nasze zapotrzebowanie. Wiecie, w tamtym Biblii ten werset brzmiał inaczej. Że włożyli na Szymona siłą krzyż. I mnie, kiedy ja to czytałem, bardzo mnie to poruszyło. I wiecie, i zobaczyłem taką rzecz, że jako dzisiaj chrześcijanie, albo jako, nie wiem, może tutaj ktoś jest pierwszy raz i może chciałby pójść za takim Chrystusem, który tej nadłamanej trzciny nie chce dołamać. Chciałbyś może dzisiaj, nie wiem, poznać Chrystusa, który odpowiada na wszelką potrzebę, dla którego nie jest problemem odbudować wszystko. Może chciałbyś, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz. Nie da się iść za Chrystusem bez krzyża. Pan Jezus powiedział, jeśli kto chce pójść za mną, niech zaprze się samego siebie, weźmie swój krzyż na ramiona i naśladuje mnie codziennie. Wiecie, czasami chrześcijanie to tak czytają, jeśli kto chce pójść za mną, niech naśladuje mnie codziennie. I gdzieś omijają to zaparcie się samego siebie i wzięcie krzyża. Tutaj czytamy o tym, że Szymon też niósł krzyż. Czasami, wiecie, szczególnie gdzieś być może mamy to takie trochę katolickie spojrzenie, że ten Szymon to był jakiś wyjątkowy, bo pomógł Jezusowi nieść krzyż. A tak naprawdę, kiedy się to czyta, no pomógł, bo musiał. Ale czy on naprawdę chciał? I zobaczyłem to, że wielu z nas, może ja sam często co jakiś czas, niosę swój krzyż na siłę. Dlatego, bo tak, no, tak by wypadało, no, przychodzimy do zboru, jakby ktoś tutaj bez krzyża przyszedł, no to byśmy patrzyli, no bracia, ale co ty tu robisz bez krzyża? My jesteśmy chrześcijanami. My nie jesteśmy jak tamten kościół, ale jak tamten, my jesteśmy biblijnie wierzącymi. Więc gdzie twój krzyż? I czasami tak, wiecie, jest taka presja kościoła, presja nauki, presja teologii, no, że trzeba nieść krzyż. Że kiedyś mocno zastanawiałem się, czy rozważałem, coś oznacza to niesienie krzyża. Jak ktoś mówi choroby, doświadczenia. Tak sobie myślałem, no tak, no może faktycznie. Ale muzułmanie też chorują i mają doświadczenia takie same jak chrześcijanie. Czy to może być krzyż? No bo na to by wyszło, że muzułmanie też niosą krzyż. Ale muzułmanie nie niosą krzyża. Świadkowie Jehowy, którzy twierdzą, że na palu, oni jakieś pale noszą, albo nie wiem, też chorują. Oni nie mają nic wspólnego z krzyżem, nawet powykreślali słowo krzyż ze swojej Biblii, ale też chorują. Też mają doświadczenia, też im bliscy umierają, też tracą pracę i szereg innych rzeczy, więc to takie, można powiedzieć, codzienne życie nie jest niesieniem krzyża, bo na to by wyszło, że cały świat dźwiga jeden wielki krzyż. To być może jest tylko moje zrozumienie i w tym momencie się mylę i za rok na przykład, jak się spotkamy, czy za dwa powiem, słuchajcie, myliłem się w tej kwestii, ale dzisiaj na moje poznanie takie, jakie mam, na tą odpowiedź, którą ja odebrałem od Pana Jezusa, tym krzyżem jest służba. Służba dla drugiego człowieka. I tu nie chodzi o to, że teraz wszyscy mamy stać się pastorami, czy nie wiem, iść do więzienia, czy nie wiem, śpiewać w uwielbieniu, czy coś tam, jakieś tam. Ale służba dla drugiego człowieka. To jest niesienie krzyża. Służenie drugiej osobie, bo Chrystus, on nie poniósł sobie krzyża jako atrybut religijny, żeby dzisiaj chrześcijanie byli wyjątkowi, bo mają krzyż. On za mnie i za ciebie, za moje i za twoje grzechy, za moje i za twoje choroby, za moje i za twoje przekleństwa, za moje i za twoje doświadczenia poniósł ten krzyż. Za nas. I na Szymona włożyli siłę. I powiem, jest diametralna różnica między tym, kto niesie krzyż na siłę, tym może kto nauczy się nieść krzyż, wiecie, bo dzisiaj w kościele nie jest trudno nauczyć się śpiewać. Wiecie, my jak pójdziemy do więzienia, tego doświadczamy. Tam każdy potrafi się pomodlić. Znają pieśni chrześcijańskie na pamięć. Jak trzeba, to podniosą ręce. Także jak idzie się do więzienia, to czujesz naprawdę czasami, że te takie zbory czy kościoły to są jakieś miejsca naprawdę religijne i same trupy, a w więzieniu to wszyscy żyją. Także 99% z tych ludzi jest nauczona niż krzyż. Jak trzeba, to powiedzą ci wszystko z Biblii, zacytują odpowiednie wersety, w odpowiednim momencie podniosą rękę, powiedzą chwała Bogu, nie będą przeklinać. I wielu jest takich ludzi dzisiaj w zborach, którzy potrafią Chrystusa, ale którzy Go nie spotykają na co dzień. Jakbyśmy mieli zapytać się, co dzisiaj do ciebie powiedział Chrystus, ale nie przez to świadectwo, nie przez słowo jakieś, ale co do ciebie dzisiaj powiedział Chrystus. Może dzisiaj każdy ma tam różny sposób mylenia się, ale co wczoraj do ciebie powiedział Chrystus? Jeśli nie odebrałeś wczoraj nic od Chrystusa, to znaczy, że życie przez ciebie nie płynie. I fajnie, że dzisiaj tutaj jesteś. Fajnie, że cieszysz się tym, że możesz tutaj być. Ale życie w tobie dalej nie płynie. Zaśpiewać pieśni, ja wam powiem, pracując z więźniami, może każdy. To żaden problem najgorszych złoczyńców, złodziei, oportunistów i sceptyków nauczyć śpiewać pieśni chrześcijańskie. Żaden problem. I wiecie, dalej jest napisane, że i niósł go za Jezusem i zmusili, tam właśnie w innym tłumaczeniu było, że włożyli na niego siłą i zmusili go, żeby niósł za Jezusem. I często tak jest, że my chrześcijanie przez siebie nawzajem jesteśmy zmuszeni do tego, żeby nieść krzyż. Bo jak pastorowi powie, że nie niesiesz krzyża, że to jakaś bzdura, a chociaż możesz tak myśleć w głębi siebie. Przecież nikomu się nie przyznasz do tego. Że pracować z bezdomnymi 20 lat i ciągle im dawać ten sam posiłek, to jakaś bzdura. bo oni się w ogóle nie nawracają. Po co nieść taki krzyż? I wiecie, a różnica między Jezusem a Szymonem była olbrzymia. Bo Chrystus, on wziął z własnego wyboru krzyż, jemu nikt nie kazał. To może z boku wyglądało tak, jakby na Jezusa narzucili ten krzyż siłą. Ale on jakby chciał, był Bogiem, to ten krzyż mógł tak, wiecie, lekko mu lewitować nad ramieniem w drodze na Golgotę. Jego ręce mogły być lekko od krzyża, tak by wszystkim się wydawało, że te gwoździe go nie bolą. Albo że, znaczy, że jest przybita, a to mogło tak wyglądać, bo był Bogiem mógł wszystko, że te, nie wiem, gwoździe mogły nie dotknąć się jego ciała. A to było wszystko naprawdę. Z jego decyzji, świadomie. Jak go bili biciem, to wiecie, nie zostawiały tego takie smugi, żeby zmylić tych żołnierzy. Ale Jezusa naprawdę to bolało, bo to był jego wybór. I wiecie, mnie to uczy jedną rzecz, że jeśli my zdecydujemy iść za Chrystusem, naprawdę będzie nas bolało. Ja nie chcę też tutaj mówić, że chrześcijaństwo to jest tylko ból i cierpienie. Bo oprócz tego, że boli, to dostajemy dużo więcej siły, żeby przejść ten ból. I jakbyśmy mieli to zważyć, to okazuje się, że tej siły i wszystkiego, co jest nam potrzebne do życia i pobożności, jest dużo więcej jak tego bólu. Ale ten ból jest. Jeśli chcesz iść za Chrystusem, to licz się z tym, że twoja stara natura musi umrzeć. Ona nie ma żadnej racji bytu. I wiecie, kiedy Chrystus doszedł na Golgotę z tym krzyżem, on tam na tej Golgocie został. Kiedy Szymon z tym krzyżem doszedł na Golgotę, to on z niej uciekł. Prawdopodobnie kiedy tylko mógł oderwać się od tego krzyża. Kiedy ci żołnierze już go tam nie pilnowali, żeby dźwigał ten krzyż, to on uciekł. I wielu z nas niestety dzisiaj tak robi. W momencie jakiegoś niepowodzenia, jakichś trudności, doświadczenia, uciekamy. Bo ten krzyż jest po prostu za ciężki. Wiecie, bez niesienia krzyża, dlatego że podjąłem taką decyzję, nie da się dzisiaj być świadectwem. Nie możesz. Chrystus, gdy doszedł na Golgotę, kiedy go przybili tymi gwoździami do krzyża, on z wysokości krzyża zawołał: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jakby Chrystus dał się tam przybić na siłę, tak jak tych dwóch łotrów, to pewnie by wyzywał wszystkich, bo jego tam bolało. To nie było to, że on po prostu był zły. To bolało. I ten jeden z tych łotrów przybity na siłę, on faktycznie szydził i drwił się ze wszystkich. Bo tego się nie da. I jeśli w twoim życiu nie ma przebaczenia, to prawdopodobnie dlatego, że będąc w kościele niesiesz krzyż na siłę. I gdy przychodzisz do pewnych sytuacji, do pewnej konfrontacji, nie jesteś w stanie wydać świadectwa ducha, świadectwa obecności Chrystusa w życiu. Bo wisisz tam na tym krzyżu na siłę. Bo ktoś cię tam na siłę wsadził, a ty sam nie chciałeś pójść z tym krzyżem. Wiecie, jest taka, pamiętam jako małe dziecko usłyszałem taką opowieść. To nawet chyba się nazywało bajki księdza Malinowskiego. Nie dokładnie pamiętam. Gdzieś tam jakiś czas temu próbowałem to odgrzebać. Jest taka historia, że był człowiek, dla którego krzyż był bardzo ciężki. I bardzo się męczył z tym krzyżem, bo co szedł, to ten krzyż ważył. Ten krzyż ciągnął się. I tak, wiecie, ja sobie tego wyobrażam, że jak Jezus niósł ten krzyż, i jeżeli faktycznie to był krzyż, to ten krzyż ciągnął się, jak był kamień, to ten krzyż nie lewitował nad tym kamieniem, ale trzeba było go przeciągnąć przez ten kamień i w momencie upadku ten krzyż wbijał się w ramię i ważył więcej niż normalnie w momencie tego przeskoku. I ten człowiek, który szedł z tym krzyżem, stwierdził, ten krzyż jest za ciężki. Nie dam rady, już mam dość. Nie mam ochoty nieść tego krzyża. Ciągle tylko ból, ciągle zmaganie się, ciągle doświadczenie z tym krzyżem. Nie chcę, Panie Jezu, ja nie chcę nieść tego krzyża. I przyszedł do niego Jezus i mówi: słuchaj, ale to jest najlepszy krzyż dla ciebie. To, że idziesz z tym krzyżem, to jest najlepsza sprawa dla twojego życia. Bez tego krzyża będzie ci źle. Panie Jezu, ale ja chcę iść za tobą, a ten krzyż jest dla mnie za trudny, za ciężki. Pan Jezus mówi: słuchaj, ale zaufaj mi, ja wiem, że jest ci ciężko, że jest ci trudno, to ja przecież sam taki krzyż dla ciebie przygotowałem, żebyś go niósł, ja wiem, co ci daję. Nie, Panie Jezu, nie chcę tego krzyża. Decyduję się, że rzucam ten krzyż, nie będę go niósł. Jak masz dla mnie inny, to może inny wezmę. I Pan Jezus mówi: słuchaj, no okej. Okay. Jest tu magazyn krzyży, chodźmy, zobaczysz, może w tym magazynie znajdziesz odpowiedni. I zaszli do takiego magazynu i ten człowiek stanął: wow, i srebrne, i złote, i drewniane, i plastikowe. Wiecie, czasami są nad drzwiami takie malutkie krzyżyki. I on mówi: o ten! Patrz, Panie Jezu, można go w jednej ręce trzymać, jak leciutki. Można biec, w ogóle nie boli, nie uciska w ramię, nie wbija się nigdzie. Jak trzeba, to można schować do kieszeni, nie trzeba się stresować ludźmi. Super krzyż, ten mi pasuje. A Pan Jezus mówi: ale on nie jest dla ciebie. Z tym krzyżem nie dasz rady dojść do Bożego Królestwa. Ale Panie Jezu, co ty mówisz? Ten krzyż jest super, chcę ten. Pan Jezus jeszcze tylko raz mu powiedział: słuchaj, to nie jest dla ciebie krzyż. Będzie źle, jeżeli weźmiesz ten krzyż. Nie, Panie Jezu, powiedziałeś, zaprzeć się, wziąć krzyż, proszę, biorę, idę. I poszedł. I słuchajcie, i szedł do nieba i po tej drodze wyminął tych wszystkich nieszczęśników z tymi ciężkimi, długimi krzyżami. I przegonił ich, już widział, słuchajcie, bramy nieba, złote bramy, kontury. Już tam słyszał jakieś fanfary te anielskie. I nagle doszedł i olbrzymia przepaść. Ani mostu, ani kładki, no nic. No, z braku koncepcji, bo miał swój malutki krzyżyk w kieszeni, usiadł na pobliskim kamieniu. I siedział jakiś czas, po jakimś dłuższym czasie dowlókł się ostatni z tych nieszczęśników, którzy ciągnęli za sobą te ciężkie krzyże. Ten nieszczęśnik podszedł pod tę skarpę, postawił swój krzyż, przechylił go przez tą rozpadlinę i przeszedł po tym krzyżu na drugą stronę, zabrał ten swój krzyż i poszedł do nieba. A on biedny siedział z tym swoim malutkim krzyżykiem i nie mógł w stanie, nie mógł wejść do nieba. Wiecie, taka historia, ja sobie ją przypomniałem teraz, w tym roku niedawno, w zakładzie karnym w ogóle, aż pamięć pracuje inaczej. Ja sobie pomyślałem, tak jest, że jeśli my sobie wybierzemy nasz krzyż, to on nas nie zaprowadzi daleko. Wiecie, tutaj to małżeństwo mówiło o tym, że dzieci tam nie mogli mieć. Ja też jestem tak naprawdę młodym mężem. Moja żona jest troszeczkę młodsza ode mnie. I kiedy żeśmy się ożenili, można powiedzieć, chociaż ostatnio w szkole, bo w szkole czasami to mówię, bo jestem bardzo często w szkołach i w szkole sobie uświadomiłem, że to wcale nie jest dzisiaj normalne, że młodzi ludzie chcą mieć dzieci. Bo zawsze mówiłem, że to przecież normalne, ale potem sobie uświadomiłem, że dla mnie to jest normalne, jako dla chrześcijanina. No ale generalnie dzisiaj nie jest normalne, ale my normalnie chcieliśmy mieć to dziecko. I rok, i drugi, i tego dziecka nie było. Wiecie, jak ktokolwiek nas spotykał, to na początku ludzie się pytali, czy są te dzieci. No to jest nie tragedia. Dlaczego nie ma tych dzieci? No ale wiecie, ludzie nas spotykali i w pewnym momencie już tak było, wiecie, moja żona gdzieś żyła pod jakąś presją, jako że ja gdzieś już tam jeżdżę, ktoś mnie tam zna. No, że dzieci nie mamy, jak już jestem przełożonym, a tych dzieci nie ma. I pod taką presją już się źle z tym czuła, a dodatkowo żeśmy zaczęli spotykać ludzi, którzy mówili: to wy nie chcecie mieć dzieci? No, żeśmy mówili: no chcemy, ale no, co możemy zrobić? Wiecie, ja jestem taki, ja osobiście jestem antylekarski. To nie znaczy, że nie lubię lekarzy, żeby dla tych lekarzy nie czuli się źle, czy coś w tym stylu. Nie chodzę do lekarzy, jak nie trzeba, nawet jak trzeba, to też nie idę. Nie biorę żadnych tabletek, rutynoskorbinu nawet, jakiś taki, nie biorę. Jak mam gorączkę, to po prostu ją sobie mam. Albo mi przejdzie, albo mnie zabije. Tak, gdzieś mam takie podejście już od kilku lat. Generalnie wszyscy w kościele byście musieli się dowiedzieć, że wszyscy tylko truchleją, bo jak przychodzi 40-stopniowa gorączka, to cały kościół naprawdę wtedy gorliwie się modli o życie. Bo nie mają innej opcji, bo wiedzą, że innej nie ma. Wiecie, jak gdzieś też nie chciałem iść do lekarza, modliłem się. 28 maja tamtego roku moja żona zaszła w ciążę. Słuchajcie, można powiedzieć, że Chrystus połamał tą niemożność, te gruzy gdzieś odbudował. I żeśmy oboje się radowali. Pojechaliśmy, słuchajcie, do mnie do domu. Ja pochodzę z Sanoka. I wiecie, do mamy mojej, że hurra, będziesz babcią, halleluja. A mama mówi, wiecie, moja mama to jest taka osoba, która zawsze ma asa w rękawie. I wyciągnęła tego asa i mówi, no ty przecież jesteś bezpłodny. No jak, po 31 latach mi to mówisz? No, jak byłem mały, miałem nerczycę. W tamtych czasach nerczyca leczyło się sterydami, które powodują bezpłodność. No ale nieważne, bezpłodnie złamana, dziecko jest, nie ma co słuchać tutaj narzekającej mamy, że tak powiem. Jest dziecko, radujemy się. 4 sierpnia tamtego roku temu dziecku zatrzymało się serce i zmarło. I ten krzyż naprawdę zaczął ważyć. To był właśnie ten moment, kiedy podskoczył na tym kamieniu. Jakby nie to, że spotkałem osobiście Chrystusa i go bardzo często doświadczam osobiście, to bym się chyba załamał. I to strasznie, wiecie, ze mnie wydusić łzę, moi bracia i siostry ze Strzelec to wiedzą, że ze mnie wydusić łzę to trzeba kręcić i jeszcze kręcić, a potem jeszcze raz kręcić i może jedna łza tak leciutka poleci. Gdzieś przez to stare życie taki może jestem jakiś taki dość nieemocjonalny. A tamtego dnia to było takie przeżycie dla mnie, że przez jakiś czas nie mogłem w ogóle mówić, bo mnie dławiło. Wiecie, ja do dzisiaj pamiętam moją żonę zgiętą, leżącą na łóżku, mającą w sobie to martwe dziecko, bo ona nie poroniła, tylko to dziecko zmarło w środku. No, dla mnie to był koszmar. Jakby nie to, że żyję naprawdę blisko z Chrystusem, to bym chyba wrócił do narkotyków albo do alkoholu. Bo tak mocne to było przeżycie. Tak straszne, wiecie. Mogę zadać Bogu pytanie, czy tak służę? Poświęciłem dla Ciebie prawie wszystko. I pieniądze, i jakąś stałą pracę. I dom rodzinny, i szereg, wiecie, i dzisiaj mieszkam u moich teściów, wiecie, także jestem trochę od niej zależny. I mieszkanie, jakieś tam marzenia, jakieś, wiecie, budynkach, domach. Ludzie dzisiaj, młodzi się budują, biorą kredyty na mieszkanie, my mieszkamy w pokoju. Nie wiem, ile tam może być metrów, 6? Nie wiem, cały dobytek mamy upchnięty w tym pokoju. Dlaczego takie rzeczy? Czy ja sobie nie zasłużyłem na to, żeby nie dość, że wiecie, całe to życie stare cierpiałem, bo te narkotyki, alkohol tak naprawdę prowadzą człowieka do jednego bólu i do cierpienia. Urodzony bez nosa, wiecie, całe moje dzieciństwo to była jedna wielka szydera ze mnie. Czy teraz nie może być trochę radości? Ale ja sam postanowiłem, że będę szedł za Chrystusem. Nikt mnie nie zmuszał, wiecie, nikt mnie nie kazał, nikt mnie nie przekonywał, że tak będzie lepiej. Sam chciałem i poszedłem i to było trudne. I dla mojej żony, i dla mnie. Wiecie, 26 września tego roku moja żona dowiedziała się, że znowu jesteśmy w ciąży. Można powiedzieć, że Chrystus drugi raz przebił głową mur, który zamurował szatan. Ale niecałe, ile? 2 tygodnie, 1,5 tygodnia temu moja żona miała wypadek. Wjechała sejczętem pod tyra. Może sobie tego wyobrazić, gdzie sejczęto, a gdzie tyr. Akurat dowiedziałem się o tym, jak stałem pod bramą zakładu karnego. I nie wiedziałem, co mam zrobić. Czy wejść do zakładu karnego, czy jechać gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Co zrobić? Daria zadzwoniła, powiedziała, że wyszła samodzielnie z tego samochodu, że trochę boli ją brzuch, samochód skasowany, ktoś tam lata, coś się dzieje. Ja stoję pod bramą zakładu karnego. Jak nie wejdę, to tam są chłopacy, którzy czekają na to, że przyjdę. Do nich nikt inny nie przyjdzie, dopiero za tydzień. Sobie można poświęcić jedno ze spotkań, a z drugiej strony wiem, do czego jestem powołany i wiem, co mam robić. I tak przecież, że jakby moja żona umierała w tamtym momencie albo umarła, to bym nie dojechał na czas. Jakby była rozwalona, to bym nie dał rady pozbierać ją ani pozaszywać. Jakby była zmiażdżona w tym samochodzie, też bym nic nie zrobił. Ale może moje miejsce jest tam, a nie tutaj. I ten krzyż wtedy bardzo ważył. I weszłem do zakładu karnego. Oczywiście, wiecie, burza mózgów, bo jak to w zakładzie karnym na bramie, wszystko się opóźniło. Mogłem już jechać 20 minut do żony, a stałem 20 minut na bramie. Bo tam jakiś wychowawca czegoś tam zapomniał. Ale gdy już weszłem do tego zakładu karnego, przyszła mi, wiecie, taka radość. Taki pokój, że wszystko będzie dobrze. I że tak naprawdę dobrze, że jestem w tym zakładzie karnym. Mojej żonie nic się nie stało. Ma 2 lekkie siniaki na kolanach. No i tam kręgosłup, tam wiecie, cała historia, nie czas, żeby o tym mówić. Ale jeśli nie weźmiemy tego krzyża sami z siebie, to ten krzyż nas zabije tak naprawdę, bo jest ciężki. I dzisiaj być może zastanawiasz się, dlaczego chciałbyś może przebaczać, chciałbyś radować się, mieć jak inni bracia albo inne siostry pokój, miłość, a tak jak kogoś spotykasz, to od razu ci się otwiera nóż w kieszeni, złe myśli, zazdrość, a wręcz może nienawiść i być może do wierzących. I być może to jest wynikiem tego, że tak jak Szymon, ktoś ci włożył krzyż na siłę. I dzisiaj męczysz się, idąc pod tę Golgotę, a gdy przyjdzie co do czego, to uciekniesz z Golgoty, bo wcale nie chcesz umierać. Wiecie, po co my niesiemy krzyż? Aby umrzeć. Więc jak decydujesz się na drogę za Chrystusem, to decydujesz się na to, żeby tak na dobrą sprawę umrzeć. Wiecie, czasami ludzie mi mówią, no ale widzisz, Chrystus spełnia moje marzenia, moje pragnienia. Wszystko spełnia. No oczywiście, że spełnia. A on to wszystko spełniał w duchu, na jego zasadach i na jego warunkach. My byśmy czasami chcieli, żeby Chrystus był jak magik, bo ja go poprosiłem, bo ja nawet uklęknąłem i jest. A czasami trzeba czekać. Czasami trzeba naprawdę zadrzeć kolana. Ale ja dzisiaj wiem. Ja nie stoję tutaj jako ktoś, kto przeczytał książkę, ktoś, kto się nasyłał w świadectw, ale ja dzisiaj wiem, że Chrystus nigdy się nie spóźnia, a Jego ręka nigdy nie jest za krótka, żeby dopomóc. I On odpowiada, jeśli będziemy Mu wierni, posłuszni, wytrwali. I to czasami są bardzo trudne rzeczy. I czasami, wiecie, dzisiaj mieć naprawdę dobre chrześcijańskie świadectwo jest coraz trudniej. Bo chrześcijanie chcą lekkiego życia. Chcą, żeby tylko Chrystus im błogosławił, żeby im tylko dawał pieniądze, żeby im tylko dawał dobrobyt, lepszą pracę, żeby im tylko, nie wiem, błogosławił piękną żoną i pięknym mężem. Ale pewnie sami dobrze wiecie, że piękna żona i piękny mąż to są też piękne doświadczenia. piękne trudności, piękna Golgota. Niech Pan Jezus Was błogosławi. Bardzo dziękujemy za to, że mogliśmy tutaj być, poznać Was, zobaczyć. Marysia u nas była i żeśmy myśleli, o, skąd ona jest? Jak była za pierwszym razem, taka pokorna, nic się nie odzywa. To pewnie cały zbór taki święty. Także jesteśmy też Bogu wdzięczni, wiecie? Amen. Nie przeczę, widzę na własne oczy. No, choć nie wiem, czy wszyscy mają takiego ducha pokory jak Marysia. I cieszymy się, że możemy tu być. Wiem, że siostry tu bardzo zdrowo się odżywiają. My jesteśmy tam w Strzelcach trochę prości, odżywiamy się normalnie, chodzimy, jemy, wiecie, z przestępcami. Także marchewek tam nie ma, ani buraków, ani jakichś tam kliszonych chyba ogórków, tak? Bo kwaszone niedobre, kliszone dobre. Także chwała Panu za to, niech Pan Jezus Was błogosławił.
Chwała Bogu. Amen.